No cześć, tu podcast TUAP.
Dobry wieczór, redaktorze.
Witam, dzień dobry i dobry wieczór. Jak się śpi w ostatnich tygodniach?
Mniej.
Ale tak. Idzie. Jest to do przeżycia, czy nie?
Jest do przeżycia, jest cudownie. Jest cudownie. Nie będę narzekał ani trochę.
Okay.
Ale jest inaczej zupełnie. Oj, jest. Nie da się tego opisać, myślę, Grzesiu.
Mm-hmm. Wiesz? Czy już był syn, jak ma na imię? Michał Junior, czy?
Nie. Syn ma na imię Miłosz.
Miłosz. Czy Miłosz już był świadkiem niesamowitej końcówki?
Miłosz drugiego dnia swojego życia oglądał mecz Anglii z tatą.
Podobno dzieci widzą tylko na 30 cm, jak się urodzą, albo jak się urodzą, to w ogóle nie widzą za bardzo.
Być może tak, natomiast on we krwi ma miłość do Anglii Włocławek, więc nie musiał widzieć, po prostu czuł.
Okej, okay, dobrze.
A co tam u ciebie?
Dziękuję bardzo, wszystko dobrze.
Wylewny jak zwykle, dawno się nie słyszeliśmy, wiele się działo w życiach prywatnych, ale też w życiach, nazwijmy to, zawodowych. Liga
tak.
Wygląda zupełnie inaczej. Przejdziemy sobie chyba co? Przez każdą drużynę od pierwszej do 16. A może
dobrze.
Od 16 do pierwszej?
No, może tak być.
Czy twoje plany teraz?
Nie mam żadnych planów. Dzisiaj freestyle totalny.
Okay.
Dlatego, że to podzielę się jedną ciekawostką ze swojego życia, jakże fascynującą. Gdzieś od 18 trwały u mnie w domu testy bieżnie, bo zakupiłem bieżnię do chodzenia. Plan jest taki, żeby rozbudować jeszcze to o takie biureczko, że można będzie chodzić i biurko takie wysokie, że będzie można coś na nim działać.
Już pan prezes, już pan makler. Już
nie.
Już Włocławka tam nie ma za wiele w redaktorze.
Nie wiem.
A to nic złego, nie mówię tego jako obergę.
No, wcale się tak nie poczułem.
Okej. Okay. Dobra, to może jak już jesteśmy przy stylu życia, zacznijmy od 16 miejsca.
Myślałem, że przy obelgach.
Okay. Nie, ja już mocno spokorniałem, złagodniałem, chociaż może się tak? Zaraz okaże. Nie mówmy jeszcze ostatniego zdania. Taurun GTK Gliwice, redaktorze, 16 miejsce. Cały czas w oczekiwaniu na pierwsze zwycięstwo. Jest tak. Jakaś nadzieja?
Nie ma. Zdradźmy jeden szczegół, to znaczy przed tym naszym dzisiejszym nagraniem sobie dostaliśmy, że jedną konkretną myśl będziemy mieli o konkretnej drużynie, tak? Czyli uczepimy się jednego zawodnika, albo jednego wydarzenia, albo czegokolwiek, natomiast w przypadku GTK Gliwice nie jestem w stanie się uczepić absolutnie niczego. Ta drużyna jest mdła, jest nijaka, jest beznadziejna. I tak naprawdę trzeba czekać na to, aż cokolwiek się tam zacznie zmieniać. Natomiast można mieć duże wątpliwości, czy zmiany kadrowe, jeśli chodzi o skład, dadzą jakikolwiek pozytywny efekt, jeśli nie dojdzie do zmiany na ławce trenerskiej. Ja naprawdę przepraszam bardzo mocno trenera Pawła Turkiewicza, ale ja w nim nie widzę pasji do koszykówki, nie widzę w nim chęci zwycięstwa, nie widzę po prostu po tym szkoleniowcu jakiejś takiej radości z tego, że prowadzi drużynę w Ekstraklasie. Widać to na konferencjach prasowych, widać to, jak on reaguje na ławce przy meczach, podczas meczów. Myślę, że to czas chyba się zająć czymś innym po prostu.
Ja oglądam teraz serial Ballers, bo to nieprawda, że przy dziecku nie ma się czasu. Znaczy, mam też teraz od państwa PiS-u, dziękuję panie Jarosławie, mam 2 tygodnie wolnego. Przysługującymi. Tak, nawet urodzenie dziecka. Udało mi się też z moim kochanym pracodawcą dogadać, że praktycznie jest to wolne. Jeżeli słucha mnie pani z ZUS-u, to jest to wolne w 100%. I oglądam sobie serial Ballers. Wyobraź sobie, 2 tygodnie, praktycznie cały ten sezon.
Gdzie można oglądać ten serial?
Na Netflixie. Jest
na Netflixie. Serial. A to jest fabularne?
Ale tak, z The Rockiem, z Dwayne'em Johnsonem o agentach, o doradcach finansowych, a może więcej nie będę spoilerował, natomiast polecam, jest bardzo przyjemny.
Okay.
Jest dobra oprawa muzyczna, wizualna chyba jeszcze lepsza.
Okay.
Właśnie w tym serialu pada takie stwierdzenie, że coaching to często bardziej jest budowanie zespołu i motywacja niż zagrywki.
Oczywiście, że tak.
No i tego właśnie w Gliwicach nie ma ani trochę. Tak jak powiedziałeś, tam od pierwszej konferencji są pretensje do zawodników i nie ma żadnego wsparcia. Znaczy, ja to odbieram tak, nie ma żadnego wsparcia. Nie ma zwycięstw, jest najgorszy plus minus w lidze. Nie ma światełka w tunelu w tym momencie dla GTK Gliwice.
Tak, do Zakopania, idziemy dalej.
Sokół Łańcut.
Sokół
Łańcut.
Tutaj redakcja, w której mam okazję publikować swoje teksty, weszła na ścieżkę wojenną z Sokołem Łańcut. Nie wiem, co mam teraz zrobić po prostu w tej sytuacji.
Dochodzą słuchy, że Sokół zostanie uratowany. Sokół dograł ten sezon, że nie będzie jakiegoś wielkiego wykupu zawodników, chociaż...
Boże, daj Boże, żeby drużyny kończyły sezon. To jest w ogóle... Rozmawiałem o rzeczach, tak jak dzisiaj napisałeś tweeta, z którym się zgadzam, że jakby zaczynamy traktować jakieś odchylania jako coś, co jest normalne. Jakby drużyna startuje w lidze, ma jakiś określony budżet, deklaruje ten budżet po to, żeby ten sezon dokończyć. No nie, to, że oni dokończą sezon, mamy ogłosić, że to jest sukces? Kurde, no chyba nie.
Ja wiele w swojej karierze głupich tweetów napisałem, jak chociażby ten słynny zakład z przyjacielem Jackiem. Natomiast to była gdzieś zabawa, nie oparta na żadnych faktach. A tutaj mamy informację, że klub nie płaci, klub się jawnie w oświadczeniu do tego przyznaje. Przyznaje się, że spłacił na razie połowę i to zawodników, bo doszły mnie słuchy, że trenerzy niekoniecznie zostali nawet połowę zarobków od początku sezonu. A kibice i tak stają po stronie klubu, bo nie lubią jakiegoś redaktora albo nie lubią redakcji. No to jest, niby było wstyd. Można oprzeć swoją głupotę na niewiedzy, ale oprzeć swoją głupotę na tym, że się kogoś nie lubi, świadczy tylko i wyłącznie o tej osobie.
No i w przypadku Sokoła, jak już tak trochę chcemy przejść do sportu, to tak naprawdę ciężko jest do tego sportu przejść, no bo jednak ten zespół nie powinien mieć bilansu 0-5. Spodziewałem się, zwłaszcza ja, dużo więcej po tej drużynie, a nagle się okazuje, że Corey Sanders jest cieniem samego siebie z poprzedniego sezonu, ma najgorszy plus minus w drużynie. Wypisuje tweety o tym, że nie chciałby trenować, tylko grać co 3 dni. I chciałby grać w jakimś Europe Cupie, Euro Cupie czy przy różnych miejscach. No nie wiem, ciężko mi jest, wiedząc o tym, że facet musi się wkurzać na to, że nie są faktury popłacone, że nie zabija się na boisku.
No, przedłużasz sobie kontrakt, szukasz gdzieś tam stabilizacji, raczej nie zostajesz w Łańcucie. Na niewątpliwych oczywiście, ale walorów architektonicznych, ale raczej nie dlatego tam zostajesz, a tutaj nie dostajesz żadnej wypłaty, przegrywasz mecz za meczem. To chyba normalne, że zaczynasz wywierać presję. No ten tweet można odebrać jako gdzieś tam jakąś odezwę do Śląska Wrocław, żeby się nim klub zainteresował. Przynajmniej ja to odebrałem, ale znaczy ja to odebrałem.
A powinien?
Trochę ty do tego natknąłeś. Nie, nie powinien, absolutnie nie. Absolutnie nie. To jest zawodnik. Jedna z tej drużyny polskiej koszykówki. Śląsk wziął gościa z pierwszej ligi do ekstraklasy pana Bryanta, nie tego. Jakby wziął Sandersa też nie tego najlepszego Sandersa z polskiej ligi, marnując na niego pieniądze na licencję, no to, znaczy nawet nie tylko na licencję, po prostu marnując na niego pieniądze. To byłoby jeszcze bardziej niepoważne niż to, co Śląsk gra obecnie, ale do Śląska może zaraz przejdziemy. Tutaj też kilka take'ów mam, ograniczmy go do jeden. Dobra, 14 w tabeli. Enea Stelmet, Zastal, Zielona Góra.
Uratowany, wyprowadzony,
nie wiem,
spoza toru. Przynajmniej na najbliższe tygodnie.
Na najbliższe tygodnie to na pewno, ale...
Dobrze, ale czy o sporcie możemy coś powiedzieć?
Czy możemy coś powiedzieć o sporcie przeciwnej górze? Możemy powiedzieć jak najbardziej. Kamaka Hepa i Darius Hall, tak? Mm-hmm. Dobrze pamiętam imię pana Dariusa, Kacperek mnie nie zliczuje. Są po prostu
nie słucha
słabi
tego pewnie.
Na ten moment. A, Kacperek nic nie słucha, nic nie czyta, a wszystko komentuje.
Ale to do tego nie potrzeba zgłębiania wiedzy, posłuchania czy przeczytania dokumentu.
To prawda, oczywiście, przecież nie powiedziałem.
Nie odbierajmy prawa do komentarzu. No nie wiem, no Kamaka Hepa, ja się tu nie spodziewałem w fajerwerków. No, gościu nie jest z jakiejś, nie wiadomo jakiej szkoły. Debiutuje w Europie. Na razie nie jestem jakiś, nie jestem jakiś rozczarowany. Ja myślałem, że trochę więcej da Geoffrey Grussel, tak szczerze mówiąc. Mhm. Będzie to wyglądało jakoś tak lepiej mimo wszystko.
No. Ja też się spodziewałem, że będzie grał lepiej. Chciałem do swojego polskiego składu w menedżerze. Myślałem, że spokojnie weźmie sobie rzutów tyle, ile będzie chciał. Problem w tym, że bierze sobie rzutów, ile bierze posiadania, niekoniecznie wyznaczą się rzutem. Zjazd Geoffrey'a Grussela jest czymś niewyjaśnionym, jak to ta sezona się posypało.
W przypadku ze Stalu trochę martwiące jest to, że James Washington był jeden z najlepszych zawodników w ostatnich meczach. Analiz za Stalu, z Telmetu, już nie wiem jak to tam się nazywa. W każdym razie, no jeżeli James Washington będzie grał więcej niż 20 minut, zdobył więcej niż 10 punktów, to ten zespół nie będzie wygrywał.
Czy to jest gorszy personalnie skład, najgorszy personalnie skład w lidze?
Wiesz co, nie wiem. Nie wiem, bo lubię tych Polaków, którzy tam są.
No lubię. No, ja też pomidorową też lubię, ale pieniądze nie postawię.
Nie jest to najgorszy skład. Nie wiem, co bym zrzucił pod nich. No, myślę, że to GTK bym zrzucił pod nich. Nie wiem, ten Toruń też bym zrzucił pod nich mimo wszystko, mimo że Toruń jest 3-2. I pod względem personaliów składu. Jednak Grussel, Musić to jest duża wartość Pelka.
Zgadzam się z tobą. Chciałem troszkę cię sprawdzić. Nie chcę, żeby wyszło, że znowu ja hejtuję tylko dlatego, że jest tam... Kto jest?
Że jesteś komornikiem.
13 miejsce. Krajowa Grupa Spożywcza, Arka Gdynia. To dla ciebie, Bartku. Krajowa Grupa Spożywcza, Arka Gdynia.
KGS.
KGS, Arka Gdynia. Bilans 1-4. Minus 37. Czwarty najgorszy plus minus w lidze. Raz, dwa, trzy, przepraszam, piąty. Są jeszcze czarny.
No tutaj jest kwestia terminarza, który po prostu no, nie pozwolił Arce cokolwiek zrobić. Bardzo mocno rozgoryczony, rozżalony na konferencji prasowej był Wojciech Bychawski i nawet mówił, że no, jeszcze dajcie nam do zagrania z Barceloną i Real. No jest coś w tym, że jeżeli w pierwszych meczach gra się ze Śląskiem, Stalą, Kingiem i już nie pamiętam z kim oni grają, chyba ze Spójnią jeszcze, no to ciężko jest złapać wiatr w żagle. Myślę, że na ocenę tego zespołu i na taką weryfikację to musimy poczekać, aż zmierzą się z zespołem, który no, co najwyżej aspiruje do playoffów, a nie jest jakby faworytem do tego, żeby tam się znaleźć. Więc tutaj jeszcze poczekajmy z miesiąc. Natomiast kurczę, no Andrzej Pluta robi sobie trochę co chce w tym zespole i to jest fajne. Wiadomo, że jakieś tam rany jest włożone, ale step back Andrzeja Pluty to jest chyba taki jeden z najbardziej znanych go-to-move obecnie w naszej lidze i to jest fajne. No i Kuba Schubert mi się świetnie jest, bardzo mi się podoba.
Tak, nie spodziewałem się, że Kuba Schubert wejdzie do rotacji za swoją grę, a nie za
dokładnie.
Młody.
Kenić wcale nie jest lepszy.
Dokładnie. Ja myślę, że tu pierwsza piątka jest z zasięgu spokojnie Kuby Schumerta.
No, do końca sezonu.
O Arce można powiedzieć dużo złego. No, to, co złe można powiedzieć, to gdzieś sztuczność do tej pory, tego jak został stworzony ten skład. Natomiast to, co dobre i o grze koszykarskiej można powiedzieć, to, że ten zespół lubi dzielić się piłką. To jest naprawdę mądra europejska koszykówka. Nie chcę zostać posądzony o rasizm, daleko mi do tego, natomiast widać brak czarnoskórych zawodników za $4000. Widać to gołym okiem w porównaniu chociażby do GTK Gliwice. To jest zespół, który lubi grać ze sobą, gra dobrze ze sobą, przede wszystkim zna te schematy, jest w stanie w tych schematach, mimo gdzieś tam wolnych elektronów Żołnierewicza, Luty jest w stanie funkcjonować. To są 2 razy 20 asyst w sezonie, raz 19, raz 15, raz 13. Schodzi Andrzej Pluta, ta gra gdzieś tam wcale nie wygląda dużo gorzej, bo Kasper Gordon też gra dobry sezon, zrobił ten krok. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
Będę zdziwiony. Czy, że zrobił już krok?
Ja myślę, że już zrobił krok w porównaniu do naszego sezonu. Znaczy kontynuuje.
Ja myślę, że... Znaczy kontynuuje grę. No.
Posłuchaj, poczekaj, Grzesiu. Nie mówię, że jest pierwszym rozgrywającym reprezentacji Polski, czy szeroko skadrze nawet. Chodzi mi o to, że kontynuuje grę z dobrych momentów z zeszłego sezonu. Ograniczył te słabsze momenty, których miał sporo jeszcze w zeszłym sezonie, natomiast więcej buduje tego dobrego obrazu i gdzieś tam to jest dobry sygnał na
przyszłość. To jest... Kacper żyje obecnie z tego, że bardzo dobrze rozumie koszykówkę i po prostu trafia do kosza. Natomiast nie odczepi się od niego, nie odczepią się od niego te pytania, jak on sobie będzie radził fizycznie i jak on wytrzyma rywalizację na wyższym poziomie. Bo teraz jednak czasami jest tak, że jeżeli ktoś tam na niego wejdzie, on się już mocno szarpie z tą piłką, gdzieś to jest kozłowanie w szerz boiska. Dobrze powiedziałem? Od linii bocznej do linii bocznej.
Tak.
W obronie też no, musi po prostu być silniejszy. Wiadomo, że to zmężnienie przyjdzie za chwilę i taka siła nawet nie tyle, że w kilogramach, ale po prostu dojdzie i na to czekam. Chcę zobaczyć, jak on będzie wyglądał, bo to może być podobna historia jak Kubyszenka, który też był taki mały, też był ruchliwy, też wcale nie wieszczono mu nie wiadomo jakie kariery, a gość już od 2 lat zdaje się, że gra w reprezentacji polskiej, więc no, myślę, że to może iść w tę stronę i tutaj nie spodziewam się, że Kacper Gordon nagle będzie robił nie wiadomo jakie rzeczy w tym sezonie. Ja na niego czekam. Dla mnie taką weryfikacją będzie to, jakim będzie zawodnikiem, on ma 24-25 lat.
Zawodem, jak jesteśmy przy Arce, jest dla mnie Przemek Żołnierewicz, o nim też chciałem powiedzieć. Bardzo dobry wywód o Kasprze Gordonie. Trochę go tak zakończyłem, zmieniając temat, ale no wyczerpałeś to, co ja będę tutaj mówił. Mm-hmm. Przemek Żołnierewicz, mam wrażenie, z każdym kolejnym posiadaniem wraca do roli roleplayera, znaczy oddaje to boisko w naturalny sposób Andrzejowi Plucie. To też oczywiście wynika z tego, na jakiej pozycji grają. To też nie jest tak, że Przemek Żołnierewicz tej piłki nie ma w rękach. Natomiast może żałować Przemek Żołnierewicz, że odrzucił latem lukratywną ofertę z Kinga Szczecin, gdzie grałby w Mistrzu Polski i w europejskich pucharach i miałby naprawdę bardzo dobre pieniądze, bo myślę, że na ten moment nic nie wskazuje na to, żeby ktoś się po niego rzeczywiście zgłosił i za dobre pieniądze, i ktoś grający w europejskich pucharach na poziomie Basketball Champions League.
No, może tak być. Może tak być, że za 2 miesiące powiemy, że Przemek Żołnierewicz przelicytował tego lata. No, jestem blisko tego zdania. Zresztą trochę się tego spodziewaliśmy. Ja trochę też o tym, nieskromnie mówiąc, mówiłem, że to jest właśnie tego typu zawodnik, którego raczej się nie szuka w grudniu, w styczniu. To znaczy nie szukasz roleplayera, jeżeli ci nie idzie, tylko szukasz zawodnika, który odmieni obraz swojej drużyny. A Przemek Żołnierewicz jednak dobrze... On jest tym lepszy i ma lepsze wokół siebie otoczenie. Jednak on potrafi jakby w fragmentach, w momentach meczu pociągnąć zespół za sobą, natomiast to nie jest zawodnik, przy którym reszta drużyny mam wrażenie, że rośnie. To jest raczej gracz, który jakbyśmy go teraz przełożyli z Arki do, nie wiem, do Kinga, do Anvilu, albo nawet do jeszcze lepszej drużyny z jakiejś ligi włoskiej, czy gdzieś by się na pewno odnalazł i wygrał dobrze. Czy to chociażby tak jak było w reprezentacji polskiej, która jest na pewno najlepszą drużyną z tych wszystkich, które wymieniłem. Natomiast im niżej, to ta rola jest większa i niekoniecznie to mu służy, no bo on też by chciał czasami trochę pewnie w ataku oddać tą piłkę, bo da z siebie 100% w obronie. To nie jest tak, że on może być w każdym posiadaniu po dwóch stronach parkietu.
No i musi mieć też miejsce w ataku do swoich akcji. To nie jest tak, że wykreuje coś na piłce,
wszystko
bo nie jest
skośle,
ten jak ball handler. Tak. Okej, okay, przejdźmy do 12 w tabeli grupy siedleckich Czarnych Słupsk, gdzie chaos jest przeogromny. Dodanie Michała Kowalaka za 5-12 zupełnie rozwaliło tę drużynę. Próbują się pozbierać. Michała też nie jest największym problemem tej ekipy. Największym problemem tej ekipy jest to, że jest ona zupełnie nieatletyczna, niedynamiczna. do bólu czytelna, mam wrażenie. Jeśli jeden na jeden nie zostanie coś wykreowane przez Tiga, czy przez Michalaka właśnie, czy przez Kafeja, to są tam ogromne ciężary. Nie ma tam atletyzmu. Szymon Wójcik jest gdzieś zakopany. Zupełnie nie bierze udziału, nie jest wykorzystywany. To jest duży zawód, tak, w początku tego sezonu.
W ogóle chyba trochę może to iść w tym kierunku, że Szymona Wójcika przesuwałbym do drugich unitów, do gry z ławki. Wtedy, kiedy być może tych opcji na parkiecie będzie mniej, no bo kiedy on wychodzi w pierwszej piątce, to tak naprawdę jest piątą opcją w ataku tej drużyny i to szkoda. Ja jestem totalnie zdziwiony, w jakim kierunku idzie sezon Czarnych, bo zespoły te na Sosnowski Set zawsze były tą top 1, top 2 obroną przez te dwa ostatnie sezony. Tak to wyglądało. W tym momencie Czarni to jest chyba 14 obrona ligi. Wyglądają absolutnie fatalnie, kiedy na boisku jest Griciunas, najgorszy plus minus, obrona absolutnie dramatyczna, kiedy on jest na parkiecie. I nie wiem, czy da się z tego coś wyrzeźbić. To znaczy, jeśli te Czarni nadal będą taką chwiejną drużyną i przez kolejny miesiąc znowu zaliczą spektakularną wtopę i potem ograją jakiegoś faworyta, a potem jeszcze coś w międzyczasie stanie, nie wiem, czy nie trzeba będzie naprawdę mieszać w tym składzie. I chyba bym patrzył na pozycję numer 5 jednak, bo Griciunas jako ofensywny center, a nie defensywny, no po prostu nie jest chyba do końca potrzebny, tak? No bo skoro masz na obwodzie trzech gości, którzy kochają piłkę, kochają rzucać, no to raczej pod koszem trzeba by było się kogoś spodziewać, kogoś typu Kalifa Younga, czyli gościa, który się nie obrazi, że odda dwa rzuty, a da energię, da zbiórki i bloki, więc no tutaj jestem bardzo ciekawy, w jakim kierunku, jak będzie chciał jeszcze tego Griciunasa wykorzystywać ten Sosnowski.
Według mnie się muszą zadzieć dwie rzeczy w Czarnych, żeby to zaczęło funkcjonować. Pierwsza rzecz to ta, o której powiedziałeś, czyli gdzieś tam dodanie czy wymiana centra, a druga rzecz to jest jednak odjęcie jednego z tego trio dominującego posiadania Michalak, Tik, Kafi, bo wszyscy trzej grają w gruncie rzeczy tak samo. Dublują pozycje, dublują posiadania.
Dublują. A widziałeś, kto ma największy plus minus w tej drużynie?
Paweł Rończyk.
A drugie zdaje się Bartek Jankowski, czyli zawodnicy, którzy totalnie jakby są często obok posiadań.
To też pewnie gdzieś tam. Znaczy Paweł Rończyk gra sporo i dobrze wyglądają te posiadania. To jest też drugi unit, tak? Z Danielem Szymkiewiczem. Gdzie to nadal nie wygląda dobrze, ale przynajmniej gdzieś tam w pewien sposób to funkcjonuje. No chyba tak trzeba to powiedzieć. Ja naprawdę na miejscu Czarnych próbowałbym znaleźć kogoś chętnego na myślę, że na Tiga. I próbował się tego kontraktu gdzieś tam jednak pozbyć, zejść z niego, zrobić trochę więcej miejsca na obwodzie dla swoich opcji. Michalaka się nie pozbędziesz. No, musisz liczyć, że ktoś go wykupi. Nie wiem, jaki jest kontrakt Michalaka.
Nie pomogę.
Wydaje mi się, że ci trzej w jednym zespole to jest po prostu za dużo. Ten balans jest zupełnie zaburzony.
No, z drugiej strony, wiesz, miałeś Klasena, Luisa i Garetta, którzy ze sobą grali i to działało, nie?
No tak, no to próbujesz święty Graal znaleźć, tak? Odtworzyć to, co...
No trochę tak jest.
Teraz ci wyszło.
Tak. Idźmy dalej.
Idźmy dalej. 11 w tabeli, WKS Śląsk-Wrocław. WKS Śląsk-Wrocław.
Problemy.
Mający problemy z kontuzjami, to jest fakt. Mający problemy ze swoimi wyborami. Gdzieś no, chyba ze skautowaniem tego, co się stało z Ferrari, ale może w to nie wchodźmy, bo tam chyba rzeczywiście jest po prostu problem pewnej choroby. Jeżeli to prawda, tak gdzieś słyszałem, że to nie jest cyniczna zagrywka, tylko rzeczywiście Ferrari potrzebuje pomocy. Ale to jest też problem tego, jak ten skład został zbudowany, jak fatalnie Oliver Widin reaguje na te problemy, które go zostały.
Pytanie, czy tylko on, nie?
Znaczy, no, mogę rozliczyć jego w tym momencie z tego, co się pojawia na parkiecie, bo ma dwóch reprezentantów Polski. Okej, Kolenda nie grał pół roku, ale Nizio miał bardzo dobry początek sezonu, po czym gdzieś tam po powrocie Graveta został przesunięty do roli drugiego człowieka, trzeciego tak naprawdę z piłką, bo dużo z piłką gra też Oleg Wiśniewski. A to, o czym chciałem powiedzieć, to te ustawienia, w których razem na boisku jest Zębski i Gołębiewski. Ludzi nie grożących, Gołębiowski, przepraszam, nie grożących żadnym pick and rollem, żadnym rzutem za trzy punkty, w czym Śląsk jest zupełnie fatalny. Wybory trenera Widina w tej trudnej dla niego sytuacji, to nie jest oczywiście jego wina, że jego lider jest cały czas kontuzjowany. Natomiast mam wrażenie, że Widin zupełnie nie pomaga drużynie. Nie ma też tego team spiritu, z którego był znany wcześniej lider Widin. Można powiedzieć, że to był jego pick.
Ja jestem, powiem szczerze, że zaskoczony. Zaskoczony, może inaczej. Coraz bardziej patrzę na drużynę Śląska jako na trochę jednak przypadkową zbieraninę. To znaczy ten skład i dopasowanie tych zawodników do siebie niekoniecznie ma dla mnie w tym momencie sens. Bo Hasani Gravet jest takim samym zawodnikiem jak Łukasz Kolenda. Plus minus. W gruncie rzeczy tak. Ja jestem w ogóle zaskoczony, że Kulwietis gra tak dobrze, ale nie masz dla niego zmiennika. I w minutach, kiedy nie ma Kulwietisa, absolutnie ten zespół krwawi, bo żaden inny zawodnik albo z pozycji numer 3, albo z pozycji numer 5 nie jest w stanie zejść na pozycji numer 4. Ten zespół krwawi, kiedy nie ma Litwina na boisku i to już widać i w plus, i minus, i w ogóle test oka, to wszystko to potwierdza. Czyli jakby można było się tego spodziewać. Spodziewać się, że będzie dziura na pozycji numer 4 i dodanie jakby na koniec Mateusza Zębskiego, gdzie masz na obwodzie masę zawodników, gdzie on ma niby grać. Ja wiem, że on się przydał, jak teraz była fala kontuzji, ale tak na końcu, no nie wiem, to już w Owocławku było widać, że jeżeli tak naprawdę każdy będzie zdrowy, no to Zębski będzie grał 3 minuty albo w ogóle. Więc
został wzięty, bo był dostępny. Tak?
Został wzięty, bo był dostępny, tak. No i tutaj jakby brakuje tego, że znaczy Śląsk po prostu za późno się za to zabrał. Gdyby on wcześniej wyszedł na zakupy, gdyby wcześniej, nie wiem, wziął do swojego składu nawet Janka Wójcika. Nie wiem, wziął go z tej Zielonej Góry albo, nie wiem, poszukał kogokolwiek z polskim paszportem, kto może grać na pozycji numer 4, nie wiem, Michała Nowakowskiego. Kogokolwiek, kto miałby pojęcie o graniu na pozycji numer 4 i z którym zespół by nie krwawił w ataku i w obronie, to by byłoby dobre, bo po prostu wrzucanie Zębskiego i Nizioła na pozycji numer 4 to jest zabieranie atutów, zwłaszcza Kuby Nizioła, który musi grać szybko, jest dynamicznym zawodnikiem atletycznym. Miletyć, jak zszedł na czwórkę w Włocławku, to Pietrasek rzucił mu 3 trójki. To jest bez sensu. To jest po prostu bez sensu. I tutaj, jeśli Śląsk nie będzie miał drugiej czwórki, to ten zespół moim zdaniem nie zacznie wygrywać. Nawet jeżeli oni będą, zacznie wygrywać, co się będzie wygrywał, bo tam jest dużo talentu, ale to nie będzie zespół, który nagle podgoni i będzie się bił z Anvilem czy z Kingiem o top 2 po sezonie regularnym.
Okej. Okay. 10. Tref Sopot.
No, tu ja jestem rozczarowany.
Ja też jestem rozczarowany. Przede wszystkim zawodnikiem John Best. Aaronem Bestem jestem mocno rozczarowany. Wiem, że wraca po kontuzji, wiem, że miał przerwę. Wiem, że inaczej nie przyszedłby do tej ligi. Natomiast nie ma tego czegoś, nie ma takiej pewności, nie ma chęci wzięcia odpowiedzialności. To jest kolejny miałki zawodnik w Tref Sopot, wpisując się gdzieś tam w ten stereotyp zagranicznych zawodników, którzy nie są gdzieś tam przebojowi, a raczej dobrze im się żyje, robią sobie minimum i tyle. Bo wejdziesz w statystyki, to jest 60% za 2, 30% za 3, 3,4 asysty, 4,4 zbiórki, no pomyślisz sobie, Boże, nie ma się do czego przyczepić. Natomiast to miał być człowiek, który gdzieś tam będzie liderem, a przynajmniej może niesłusznie ja, ale ja go tak postrzegałem, że takim człowiekiem będzie. To też nie jest największy problem, bo jest jeszcze kolejny zawodnik zagraniczny, który nie daje, już chciałby się powiedzieć absolutnie nic, ale może to będzie gdzieś tam przesada. Austin Barnes. Ja wiem, że to jest roleplayer, ja wiem, że trener Tabak lubi takich zawodników. On czy wcześniej, Cecil Williams, tak? U niego chyba. No, to było chyba jeszcze za Tabaka.
Tak, natomiast Nie wiem, jakie nie wiem, jakie wymagania finansowe miał Darius Motten, ale nie sądzę, żeby to była jakaś przepaść w stosunku do Barnesa, a myślę, że Motten byłby fajniejszym zawodnikiem. I
chociaż
tam zbierał, sprawdzono.
Chociaż dawał energię.
Atletyzm, tak.
Raz na kiedyś wyskakiwał z tego ekranu, a tutaj można się złapać na fragmentach, gdzie Barnes jest na boisku, a zupełnie tego nie widać.
W przypadku trefla są tak naprawdę dwie rzeczy dla mnie istotne i takie, na które będę zwracać uwagę w najbliższych tygodniach. Pierwszy fakt jest taki, że oni mają bilans niekorzystny, bo to jest 2-3, jeśli dobrze mówię, tak? Kiedy Benedek Waradi gra koszykówkę swojego życia? W sensie ten gość miał przyjechać do Polski, miał grać na 30-35% z gry, a on trafia znakomicie i naprawdę jest w bardzo wysokiej formie. Ja myślę, że to nie będzie trwało wiecznie i kiedy Waradi jako pierwsza jedynka zacznie grać gorzej, jestem ciekawy, gdzie wtedy będzie trafił. A druga rzecz, Mikołaj Wityński dla mnie z kolei jest takim zawodnikiem, bo którego moim zdaniem trzeba zerkać i po którym się trzeba już jednak trochę więcej spodziewać, czy może trochę więcej oczekiwać. Może inaczej, biorąc zawodnika z reprezentacji Polski, bo grał w reprezentacji Polski w tym lecie, zawodnika, który był jednym z liderem Czarnej Słupsk, zawodnika, który był podstawą, filarem bardzo dobrej obrony, któremu płacisz zapewne duże pieniądze, bo za wysokich z polskim paszportem płaci się duże pieniądze. No jednak wydaje mi się, że wykorzystanie tego zawodnika powinno być zdecydowanie większe, czy spodziewałbym się, że będzie większe. Na razie ja nie widzę za bardzo pomysłu na granie pod kosz w Trefl Sopot. Zobaczymy, jak to się będzie dalej rozwijać. Ja tej drużyny nie przekreślam, bo tam jest sporo doświadczenia, sporo zawodników jednak charakternych i z dużym talentem, natomiast póki co po prostu to nie wygląda, a boję się, że jeśli Waradi zacznie grać gorzej, jeśli Waradi przestanie trafić rzuty, to naprawdę może zrobić się kicha.
Wspomniałeś o Witlińskim. Pytanie, czy to jest kamyczek do ogródka Mikołaja Witlińskiego, czy bardziej jego ekscelencji Tabaka.
No,
Mikołaj Witliński gra dokładnie to samo, co grał rok temu w Czarnych Słupsk, statystycznie.
Ja byłem trochę zdziwiony tym transferem, bo pamiętam, kiedy Zastal sprowadzał Wietlińskiego wtedy z jego przygody, jego hiszpańskiej, kiedy był w drugiej lidze, zdaje się, w Hiszpanii. I Wietliński trafił do Zielonej Góry i miał absolutnie taką samą rolę jak Filip Put później, czyli podnosił się, kiedy wynik meczu był rozstrzygnięty albo ktoś był już połamany totalnie i trzeba było wysokiego rzucić na parkiet. I po tym doświadczeniu z Żanem Tabakiem gdzieś tam ta współpraca ponownie zakwitła. Nie wiem, chyba na razie to nie jest idealne połączenie. No zobaczymy, na razie minął miesiąc.
To jest career high season Mikołaja Wietlińskiego, 10 punktów na mecz, nigdy nie rzuca więcej. Może my po prostu w głowie mamy lepszego Mikołaja Wietlińskiego niż jest rzeczywiście?
No, być może.
Okej, przejdźmy pozycję wyżej. Twoja Legia Warszawa. Bilans podobny jak trefl, czyli negatywny, ujemny, 2-3.
No to Legia Warszawa Przemysław Frasunkiewicz mógłby tutaj na pewno swój cytat by mam nadzieję, żeby użyczył. No to jest streetball fakt niższy jedna, tak mam. Musi się
zupełnie
to jakoś...
Zupełnie nie widać zespołu. Kto ma piłkę, ten decyduje o kolejnym posiadaniu, o kolejnej akcji. Nie chcą grać ze sobą. Albo nie potrafią.
Nie wiem, o co tu chodzi. Nie wiem, czy Amerykanie chcą sobie nabijać statystyki, czy chcą wygrywać. Myślę, że to jest nieokreślone. Myślę, że gdzieś ta drużyna póki co dryfuje i ten Kamiński trochę czeka, trochę jeszcze nie chce tupnąć nogą na nich wszystkich, nie chce. Chce jakoś się dogadać z tymi Amerykanami, natomiast nie wiem, czy jest sens w ogóle, żeby Christian Vitar wracał do tej drużyny po kontuzji. Jest tam naprawdę kilku fajnych zawodników szkoły na poziomie PLK jest znakomitym strzelcem. Natomiast no pytanie, czy właśnie jak do koszyka dobrych jabłek dorzuci się to zgniłe jabłko, to czy reszta gdzieś tam się nie zepsuje. No i teraz pytanie, czy rzeczywiście Christian Vitar jest takim zgniłym jabłkiem, A może PJ Pabst takim jest, a może nie jest. Nie wiem, tutaj uważam, że Legia dobrze robi, że jeszcze się wstrzymuje z jakimiś ruchami, tu jeszcze trzeba coś poobserwować, natomiast trzeba, na miejscu Legii na pewno on bym się nastawiał, że będzie jakaś zmiana, natomiast nie podejmowałbym tej decyzji zbyt szybko i pochopnie, bo może się okazać, że może tak wiele zmian nie będzie koniecznych, jak się teraz wydaje.
Ja jestem po zupełnie przeciwnej stronie barykady. Uważam, że Vitali jest jak najszybciej do wymiany i to na człowieka, który rozumie koszykówkę europejską, czyli na człowieka, który będzie chciał wykreować Kawelsa, czy nawet tego Holmana, który nie kocha koszykówki. Poziom dała świetne warunki fizyczne, ale nie wiem, czy tam jest chęci wiele do wykorzystania tego w każdym spotkaniu, a Vitali po prostu tego nie daje. Nie daje umiejętności, znaczy nie daje pewności swoim kolegom, albo nie daje im możliwości rozwinięcia ofensywy. To jest jeden ruch, a drugi ruch, który trzeba to wykonać, to jednak wzmocnienie strefy podkoszowej jakimś roleplayerem, który będzie chciał z Josipem Sobinem poumierać trochę za tą koszykówkę, porzucać się gdzieś tam po te piłki, pobronić
trochę. Ja tutaj... I generalnie gdzieś tam, chyba właśnie to też Michał Tomasik zresztą pisał, że kluby w Hiszpanii...
Młody redaktor, tak?
Tak, młody. Tak, mogę potwierdzić, widziałem nieraz. Tryska z niego młodzieńcza ta energia. Że gdzieś tam kluby w Europie szukają czwórki utalentowanej. No może ktoś się nabierze trochę na Erika Holmana, na jego statystyki, na jego wszechstronność. Gdyby ktokolwiek się zgłosił do Legii, tak jak to było przed rokiem, na Ray'a McCalluma, no to myślę, że Legia
oddawała też z tego, tak.
Pocałowaniem ręki. Grzesiek Kulka do pierwszej piątki i tutaj sprowadzić, nie wiem, chociażby takiego Darisa Motena wspomnianego, to naprawdę byłoby okej.
Mhm. Powiedzmy jeszcze słowo o Marcelu Konicce i o tym, jak słabo wygląda koszykarsko. W meczu chyba z Czernymi, jeśli dobrze pamiętam, był wręcz... No był ośmieszany, no tak muszę to powiedzieć, przez obronę, bo jego obrońca stał w trumnie, zostawiał mu grę, zostawiał mu obwód, zostawiał mu rzuty za trzy punkty. I to jest spory zawód, bo to jest człowiek, który rękoma i nogami zapierał się, żeby do tej ligi nie wrócić. Teraz dostał naprawdę sporo posiadań, rolę przy nieobecności Vitala, rolę pierwszej jedynki. Nie trafia do kosza, nie kreuje kolegów, stracił gdzieś dynamikę. Mam wrażenie, że jest nieco ociężały, że może za dużo czasu spędzi gdzieś tam na klacie i na bicepsie, a za mało na agility. I to jest też hamulcowy Legii. Nie po to był sprowadzany też zresztą za 5-12, żeby trafiać 33% swoich rzutów za 2 punkty, no 11% za 3 punkty, to są kompromitujące.
No teraz też właśnie spoglądam sobie na te statystyki i jego sezon za Stalu jest zdecydowanie lepszy, a przecież tam był roleplayerem, tam wygrywał nagrodę za najlepszego obrońcę ligi, tam był znany przede wszystkim z tego, że grał w obronie, biegał do kontry i tak naprawdę atak trochę za niego robił Lundberg, Grossel, Freimanis i inni. Co mnie najbardziej uderza po oczach, to tutaj jest fakt, że Marcel Ponitka bardzo często przeprowadza piłkę, bardzo często jest zawodnikiem kreującym, ma tylko 2 asysty na 25 minut gry. To jest nie wiem, to jest turbo mało. To jest turbo mało na zawodnika kozłującego. Rozumiem, jakby Ray Kowes miał 2 asysty, ale zawodnik kozłujący, grający dużo z piłką, który z konieczności gra teraz jeszcze więcej, bo nie ma Vitala, to jest zdecydowanie za mało. No, 2 asysty biją mi po oczach bardzo w jego przypadku. Aż sobie zobaczę, czy kto tu może mieć 2 asysty też w tym składzie. Michał Kolenda ma 1,8 asysty. Josip
Sobin ma 1,5. No,
to jest absolutnie poniżej krytyki w tym momencie, zwłaszcza kiedy robisz straty, tak, i tych strat jest 1,4. No to ratio asyst do strat jest naprawdę niekorzystne. Co dalej na tapecie?
8 miejsce, Arriva Twarde, Pierniki, Toruń. Rewelacyjny bilans 3-2. Mówię rewelacyjny, zupełnie niespodziewany
Stalnie.
Zespołu. Tylko minus 2 w plus minus swoją drogą. Zespołu, który ja myślałem, że gdzieś, zresztą ja myślałem, to teraz źle zabrzmi, bo chyba nawet ty napisałeś tego tweeta, że te zwycięstwa powinny mieć gdzieś w styczniu, w lutym.
No tak, to jest dla mnie to jest największy.
To jest prawda.
To jest największy fluk, jaki występuje. Ja się nie zdziwię, jak oni przegrają 10 następnych spotkań, bo ten zespół, ta kadra jest naprawdę po prostu uboga w jakość. No, nie ma co się oszukiwać, zawodnicy, którzy odpowiadają za kreowanie gry, czyli Filipowicz, Arik Smith, którzy mają z obwodu odpowiadać za zdobywanie punktów, grają na 30% z gry. Filipowicz no jest jaki jest, ale tutaj rzutu jakiegoś wielkiego nie ma. Oczywiście wydarzył się cud z Czarnymi Słupsk. Teraz przyłapali trochę spójnie w takim rozkroku bez Gordona. Spójnie, która pierwszy raz zagrała w FIBA Europe Cup i być może gdzieś tam to granie co 3 dni trochę ich zmroziło. No i ograli Zastal, który jeszcze był bez Amerykanów. Zastal, który tak naprawdę no, musieli ograć, jeśli chcą zostać w lidze. No ja tutaj mocno bym sobie dawał na wstrzymanie. To 3-2 jest mocno na wyrost i teraz myślę, że już tak kolorowo nie będzie.
Nie powiem dużo więcej. Powiem tylko tyle, że powinni się kibice w Toruniu naprawdę cieszyć z tego momentu, póki trwa.
Tak, no Torunianie wykorzystali wszystko, co im los dał. I to wielkie ukłony dla nich za to. Natomiast pewnych rzeczy się prędzej czy później oszukać nie da.
Tak, a jeszcze wspomnę tylko o Aronie Celu. Brawo dla pana Arona. Stara się, żyje. Miałem to do tego
opał. Miał wakacje. Miał wakacje i chyba to, nie?
Chyba tak. 7 miejsce. PGE Spójnia, Stargard. 3-2.
Tak, nie grał z Gordon.
To jeden z trzech najlepszych indywidualnie zawodników w lidze.
A czy na pewno? Czy to nie jest trochę tak, że widzimy Devona Danielsa, który bardzo dominuje i za chwilę będzie to gryzło Spójnie w tyłek?
Będzie. Myślę, że tak.
Ja myślę, że nawet z piernikami już ich to ugryzło, kiedy połowa zespołu w drugiej połowie oglądała się, gdzie jest Daniels.
Daniels za mocno też trochę uwierzył w to, że jest aż tak dobry. Nie musi już podawać i liczyć na swoich kolegów, stąd te liczne posiadania, które kończył gdzieś tam rzutem, mnóstwo
stratą.
Albo stratą, natomiast koledzy gdzieś tam załamują ręce i spuszczają głowy, bo już widzą, że Devon niekoniecznie się piłką podzieli. Chyba za szybko uwierzył, że jest Bogiem.
Indywidualnie jest bardzo dobry, trafia trudne rzuty. Trafia je, natomiast no tutaj trzymanie go blisko ziemi jednak jest teraz bardzo ważnym zadaniem dla trenera Machowskiego, utrzymanie jego mentalu, że przy ziemi, żeby mu statuwa nie odwaliła, bo naprawdę ma rewelacyjne wejście w sezon, trafia czasami rzuty wręcz nieprawdopodobne i te rzuty nie będą wpadały mu zawsze, więc... Byleby nie przegrać, byleby mu się nie włączyło coś, że ja na Hero Ball przyciągnę to Spójnie nie wiadomo gdzie, bo taki zawodnik, który oddaje masę rzutów, na którego się wszyscy potem oglądają, czy on coś zrobi, czy on coś wymyśli. Na koniec drużyny prowadzone przez jednego zawodnika w dzisiejszych czasach niestety, ale już nie wygrywają. Może wyjątkiem był Śląsk Wrocław i Travis Trice.
Średnio 21 punktów z 18 rzutów to też nie jest do końca efektywna przegłówka.
Tak.
Ale o Langowiciu za to można powiedzieć, że jest bardzo efektywnym zawodnikiem i jestem jego dużym fanem na początku tego sezonu.
Kurczę, żeby każdy 22-latek w Polsce grał tak jak Langowicz, to byśmy byli...
No, bo tutaj mamy i rozumienie koszykówki, ale przede wszystkim oprócz tego rozumienia mamy jeszcze argumenty w ataku, w obronie trochę mniej, bo jeszcze czasem jest tam Langowicz pokupiony, ale ofensywnie.
Technika jest miodzie.
Tak, bardzo przyjemnie do oglądania. Tak.
Ja jestem też ciekawy, co będzie z Gordonem, bo trzeba przypomnieć, że ten zawodnik gdzieś od roku już nie jest zdrowy. On w treflu długo pauzował, potem trochę wracał, ale tak wracał na jednej nodze, nie doszedł nigdy do formy. Teraz zaczyna sezon z kontuzją i po tej kontuzji jestem bardzo ciekawy, jak on będzie wyglądał, tak? No bo tak jak mówię, w Sopocie wyglądał źle, A spółnia nie może sobie pozwolić na to, żeby ich podstawowy center, który jest przewidziany pewnie do tego, żeby grać na tej pozycji 25-30 minut, no bo Marek Cotieno no, nie nadaje się raczej do większym wymiarze czasowym do gry, żeby był pod formą, więc tutaj sprawa Gordona, myślę, że w najbliższych tygodniach będzie kluczowa. Jeśli on nie wróci albo wróci w słabej formie, to tutaj trzeba będzie się zastanowić, czy nie trzeba coś zrobić.
To jeszcze ze zdrowym Gordonem wspólnie wyglądało jak zespół, który potrzebuje gdzieś tam backupu na centrze. Teraz przy jego kontuzji,
jeszcze jednej czwórko-piątki.
No brakuje zdecydowanie kogoś. No pytanie, kim wspólnie chce być. Widzieliśmy w analizie Jacka, że gdzieś tam jest to drugi tier zespołów. No ale jednak te dziury i to zdrowie Gordona może im stanąć na przeszkodzie. To gdzieś tam walki o czwórkę? Może spójnia pod gdzieś czwórkę? O, może jest za wcześnie.
Jeżeli mogliby podgryzać, na pewno mogą wygrać z każdym w tej lidze.
To jest lepszy zespół niż w zeszłym roku. To musimy... To jest lepsza spójnia niż była w zeszłym roku. Ja myślę, że tak. Tamta spójnia była mocno dominowana przez jedną osobę i nie było... No
to też.
Z jednej strony tak, oczywiście. No mówiliśmy o tym przed chwilą, że Daniel zabiera sporo posiadania, ale Brown też jest dobrym zawodnikiem i w przeciwieństwie do Danielsa on potrafi znaleźć i wykreować kolegę.
Ale jeszcze nie do końca to pokazał, uważam. Ja uważam, że można się spodziewać więcej po Brown i należy.
Okej, może tak, może gdzieś go też Daniel blokuje w pewien sposób. Natomiast mi się bardzo podoba Brown. No i myślę, że fajnie trafili.
Spójnie z dobrą ekipą, natomiast tam, no, jak to w każdym zespole, coś tam się dzieje, trzeba jakoś z tym zarządzić po prostu. No i tutaj trener Machowski musi zarządzić i ego niektórych i kontuzjami.
Mhm. Okej, idźmy dalej. Szóste miejsce, Arget BM, Stal Ostrów Wielkopolski. 1-3-2.
Za cicho
z kontuzjami.
Za cicho jest o tym zespole.
Tak. To, że było sporo spotkań bez pełnego składu, a mimo to ta koszykówka dalej wyglądała dobrze. No, prawie, że jest trochę za cicho. No.
Jeżeli ta drużyna zacznie grać piątką w Skele, Brembli, Mikalauskas, Silinż, Dziurysić albo Dziurysić, Kulik, to jest piekielnie mocna trójka. Piekielnie mocna piątka. Piątka wysoka, fizyczna, twarda.
Kreatywna.
Tak.
Rzucająca.
Wszyscy rzucają za trzy punkty. Szkele do tego tak naprawdę, no nie wiem, czy mocno przesadza, ale to może być top 5 zawodnik tej ligi, naprawdę. No top 10 już na pewno. Więc...
Musielibyśmy wymieniać, ale nie, top 10 to nie jest.
Pewnie byśmy mieli, nie wiem, tutaj Sanders, Mazurczak, Cuthbertson. No, już potem się zaczynają schody i wcale teraz ten szkele nie wydaje się, że byłby na wyrost, nie?
Prawda, tak.
Tak, za cicho jest o tym zespole. Ja też jakoś kilka meczów mnie, szczerze mówiąc, ominęło, więc to jest drużyna, którą absolutnie muszę oglądać najlepsze w najbliższych tygodniach, bo wyczuwam, że tam może być na przykład seria zwycięstw 10 z rzędu.
Mi się podoba Mikalauskas, to, że jest długi, bierze na siebie posiadania przy kontuzjach kolegów, ale jednocześnie też potrafi gdzieś tam zaatakować po linii końcowej. Fajny zawodnik, bardzo kompletny, dobry też w obronie, dobrymi instynktami, długimi zamiarami.
Tak, tutaj trzeba pracować i zobaczymy, co Andrzej Urban z tego ulepi. Ja grałem raz w tygodniu, więc czasu na pracę jest dużo. Może nawet za dużo.
Okej. Idziemy wyżej. Piąteczka. Polski Cukier, Start Lublin.
Tu też myślę, że mamy do czynienia trochę z flukiem. I z
4-1.
Tak, z bilansem trochę nieadekwatnym do stanu posiadania. Absolutnie świetnie jest Durham i O'Reilly, natomiast jeszcze z 5 kolejek i wszyscy się nauczą, jak grać przeciwko nim. I wtedy będzie test na to, jak oni się będą w tym odnajdywać. No, myślę, że
też
jest tutaj...
łatwy terminarz na początku, to też ułatwiło gdzieś tam.
Tak.
Łatwy terminarz, zwycięstwo z Treflem gdzieś tam było.
To wiadomo, że to bardzo cenne i fajne zwycięstwo. Grałem super, fajnie się ich ogląda. Durham jest po obu stronach parkietu, uwielbiam takich rozgrywających, którzy zbierają, podają, bronią, rzucają. Jest człowiekiem orkiestra, absolutnie. Natomiast myślę, że tutaj może przyjść zmęczenie sezonem, oni grają jeszcze w NBL. No, myślę, że tutaj taki dołek gdzieś tam na pewno będzie, ale skończę. Myślę na plusie, z bilansem plusowym. Nie mógłbym się teraz zakładać.
Nie ma, ja też tak uważam. Cukier, polski cukier Stad Lublin czy Spójnia Stargard?
Kto będzie wyżej w tym sezonie? Po rundzie zasadniczej. No, to jest bardzo dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. No, teraz tak się wydaje, ale chyba w dłuższej perspektywie też trochę bardziej mi się podobają.
Jeden mecz różnicy na ten moment.
Podobają mi się bardziej kreujący w Lublinie, ale z kolei pozycje skrzydłowe są takie... Nie, no start, ja też dam start.
Okej. Kuleczka. Dziki Warszawa. Zespół, przede wszystkim zespół. To jest to, co chciałem powiedzieć już teraz. Rzadko się zdarza, żeby Beniaminek zbudowany... Mm-hmm. Znaczy, okej, zostali Polacy z zeszłego sezonu z pierwszej ligi, ale tak naprawdę core zespołu, zagraniczni zawodnicy są zupełnie nowi. Rzadko się zdarza, żeby już od pierwszych spotkań zespół tak dobrze funkcjonował w ataku i w obronie. Wygląda na to, że trener Szablowski ze swoim sztabem zrobili piekielnie dobrą robotę przy wyborze obcokrajowców, przy doborze charakterologicznym do ról, jakie zostały im powierzone na razie, na ten moment.
Tutaj w tym wszystkim też jest trochę ryzyka, bo Emmanuel Little po pierwsze jest zawodnikiem, który jest trochę undersized, a nie miał meczu bez 10 zbiórek chociażby. W tym wszystkim jest...
Ale jest strasznie silny przede wszystkim.
Jest silny, ale w tym wszystkim ciągnie się za nim jakaś taka opinia, że nie do końca pod kopułą jest tam wszystko okej. Z tego, co przynajmniej słyszałem, jest najtańszym w ogóle obcokrajowcem w tym całym składzie, a przy tym jest najlepszym. No zobaczymy, jak to dalej się poniesie, że tak powiem. Jak ta drużyna będzie dalej ze sobą funkcjonować, jak zareaguje na, nie wiem, 2-3 porażki z rzędu, a pewnie takie przyjdą. Natomiast start sezonu wymarzony, zameldowanie się w lidze, zrobiło się wokół nich głośno, wokół organizacji, wokół klubu, wokół zespołu i na takiej pozytywnej fali oni cały czas są na górze i to jest absolutnie, absolutnie fajne, natomiast ta drużyna myślę, że no zostanie gdzieś tam troszeczkę bardziej sprowadzona na ziemię prędzej czy później.
A co sądzisz o rotowaniu 5 zawodnikami w trakcie meczu trenera Szablowskiego? Masz jakieś zdanie? Dobrze, niedobrze? Podoba ci się, to nie podoba?
Wiesz, znaczy ja bym tak nie robił i nawet nie wiem, to może to głupie zabrzmi, to może tego nie wiadomo. Ale nawet jak gram w NBA 2K24, to zawsze staram się zrobić tak, żeby przynajmniej jeden z moich 3 najlepszych zawodników cały czas był na boisku. Zawodników, po których gram. I dla mnie to jest trochę takie staroświeckie, natomiast działa. Więc jeżeli druga piątka cały czas będzie dowozić taki poziom i nie będzie traciła wyniku, no to tutaj nie będzie w ogóle podstaw do tego, żeby w jakikolwiek sposób strzelać do trenera Szablowskiego, no po prostu.
To jest chyba podyktowane tym, jak dobrani zawodnicy zostali do pierwszej piątki i wydaje mi się, że trener Szablowski trochę nie chce rozbijać tej hierarchii czy tej rotacji.
No być może gdzieś tam chce, żeby Amerykanie ze sobą grali, żeby ze sobą gdzieś tam złapali wspólny język. Być może zawodnicy polscy, którzy grają w drugiej piątce, nie tak dobrze władają językiem angielskim, kto wie. Nie, no żartuję oczywiście.
Dzięki temu mają większy wpływ. No, może tak. Nie umiem odmienić być. Mają dzięki temu też większy wpływ, tak? Nie są zawodnikami od stania w rogu, tylko cały czas dostają jakieś tam swoje role. Może tu też o to chodzi. Dobra, przechodzimy do, no, do dwójki i do jedynki. King Szczecin. King Szczecin.
No i jakby myśląc o tym podcaście dzisiaj, cały czas migało mi przed oczami pytanie, kto jest lepszy? Czy King Szczecin, czy Andrew Słowak na tym etapie? I po godzinie zastanawiania się, patrzyłem w sufit naprawdę i zastanawiałem, nie, przepraszam, bieżnie rozkładałem się, to zastanawiałem. Doszedłem do wniosku, że na ten moment King Szczecin jest lepszą drużyną. To jest najlepsza drużyna w Polsce na ten moment. Jestem absolutnie oczarowany tym, w jaki sposób oni grają. Jestem oczarowany sposobem prowadzenia gry, sposobem prowadzenia komunikacji i w ogóle całego zespołu przez Arkadiusza Mioszewskiego. Jestem zauroczony tym, w jaki sposób Andrzej Mazurczyk dyryguje tym zespołem i jakim zawodnikiem się stał. Dzisiaj w ogóle też wpadła mi taka myśl, czy nie wiem, czy Andy Mazurczyk zdobywający drugi raz MVP sezonu regularnego, czy on nagle nie będziemy świadkami, nie wiem, gościa z polskim paszportem, który będzie miał lepszy prime niż Łukasz Koszarek?
I nie będzie grał w kadrze.
No, dodatkowo.
No.
I gdyby Andy jeszcze zdobywał trochę więcej punktów, ale naprawdę to jak on... Jaki on czuje luz na tym boisku, jak dla niego gra zwalnia, jak on nie panikuje, jak on dba o piłkę. Naprawdę to nie jest taki też weteran. To nie jest zawodnik, który, nie wiem, otrzaskał się na parkietach europejskich, zszedł tutaj z Eurocupu i wiesz, i czuje się jakby grał z juniorami, nie? To jest gościu, dla którego King Szczecin to jest najlepsza drużyna, w jakiej on grał. Więc ja jestem naprawdę pod niesamowitym wrażeniem.
Prawda, ja też się zgodzę z tym, że King jest w tym momencie lepszą drużyną, najlepszą drużyną w Polsce, może nie tyle lepszą co Anglii, bo to się wiąże, będąc najlepszą drużyną w Polsce. Jest przede wszystkim drużyną bardziej wszechstronną niż Anglii. Ma lepszego drugiego zawodnika, lepszego trzeciego. Poczekaj, no, Sanders jest pierwszym zawodnikiem, najlepszym zawodnikiem Anglii. No tutaj chyba Mazurczyk, znaczy no chyba, no na 100% Mazurczyk. No tutaj jednak myślę, że możemy dać plus, znaczy ja przynajmniej dał ten plus przy Sandersie. Jako w ogóle najlepszym zawodniku ligi, tu chyba nie ma kontrowersji Grzegorzu.
Na ten moment nie, ale myślę, na ten moment na pewno nie, pod względem indywidualnych umiejętności tak, natomiast gra Andy'ego Mazurczyka na przykład bardziej go predysponuje do tego, żeby wygrać nagrodę MVP.
Okej, dobra, pełna zgoda.
Kwestia roli.
Do drugiego zawodnika najlepszego. Tutaj w Kingu masz Zacha Calbersona, gościa, który absolutnie rozwinął swoją grę. Potrafi rzucić za 3 punkty, potrafi zagrać pick and rolla, potrafi zagrać tyłem do kosza, zebrać piłkę. Może ma problem gdzieś tam z kierowaniem jeszcze, ale może po prostu nie musi. Jestem oczarowany Zachem Calbersonem. Drugim zawodnikiem najlepszym Andrzej Włocławek w tym momencie jest kto? Petrasek?
No Petrasek, no na pewno.
Człowiek rzucający za 3 punkty.
Oj nie, nie role, zgadzam się.
Kończący, no nie dokończyłem. No nie Grzegorz, spokojnie. Kończący gdzieś tam pick and roll. Może zróbmy to od razu z numerem pierwszym. Nie zatrzymujmy się jeszcze przy Andrzeju. Porównajmy sobie gdzieś tam te dwa zespoły, chyba że masz na to inny pomysł.
Nie miałem pomysłu.
No dobra,
w ogóle, natomiast uważam, że Luke Petrasek w tym sezonie jest bardzo dobry. Bardzo dobry. Gra powyżej moich oczekiwań. Naprawdę.
Znaczy ja cały czas mam z nim problem. Jakbym miał polski paszport już teraz, to okej, to jest fantastycznym człowiekiem.
Nie wiem, no gość wychodzi po pierwszej połowie, w której nic mu nie wychodziło, rzuca 3 trójki, wjeżdża na kosz. Nie wiem, kończy alejupy, jest dynamiczny, jest tak naprawdę pierwszą albo drugą opcją na boisku w ataku. Ja nie mam zastrzeżeń żadnych do Luka Petraska. Uważam, że jest bardzo dobry
mało
w tym sezonie.
Mało jest miękki Luka Petrasek.
No jest miękki, dobra, no jest miękki, ale jak masz
celem w ataku. Jest celem
ale
ataku,
po to masz obok niego Kalifa Younga, żeby on mógł być miękki. No.
No ale to jak masz obok Kalifa Younga, to Kalif Young musi być cały czas w pomocy, nie możesz kryć swojego zawodnika. Musi cały czas być elektryczny, patrzeć, czy Luke Petrasek znowu przegrał 1-1, czy jeszcze nie.
Oj, tak wiele razy.
Dwóch zawodników.
A teraz jak nie musi grać jeden na jeden. Swojego.
Ja nie uważam. Obronie... Okej, okay, dobra. Ja myślę, że w obronie jest celem. Często to widać.
Znaczy nie dojdziemy teraz do tego zawodnik po zawodniku. Myślę, że to zajmie nam zbyt długo czasu, a prawdopodobnie większość słuchaczy już przysypie tak czy siak. Natomiast na ten moment overall jako cała drużyna King gra po prostu może atrakcyjniejszą koszykówkę dookoła, tego powiedziałem, że są drużyną lepszą. To się okaże w najbliższym tygodniu w ogóle, bo przecież mecz jest w Szczecinie, Anvil King, King Anvil właściwie. No i spodziewam się, mam nadzieję, że to będzie dobre, ofensywne widowisko, będzie dużo rzutów za trzy punkty, będzie dużo efektownych akcji i jestem bardzo ciekawy, jak wypadnie Morris Udeze na przeciwko Kalifa Younga. To jest w ogóle pojedynek, na który sobie strasznie ostrzy zęby i tak, jestem tego Boże, bardzo ciekawy. Widzę,
że koszykarski geek, masz chyba cały czas na Twitterze jeszcze to napisane. Jak można sobie ostrzyć zęby w meczu Kinga Szczecinem, wyrzucanek na pojedynek Udeze Kalif Young.
Ja uważam, że
to jest tylko 4 punktów.
Ale nie, no nie, no Udeze jest pierwszym strzelcem Kinga w ostatnich meczach, przynajmniej był. Uważam, że to ci dwaj gracze są, nie wiem,
okay, nie,
turbo ważni.
Nie oceniam.
Jakby Anvil bez Younga był poniżej 50% zwycięstw i King bez Udeze absolutnie nie miałby z kim grać do kosza.
Udeze rzuca 15 punktów na mecz i teraz wychodzę strasznie głupio. To przed chwilą powiedziałem, bo nie byłem tego świadom chyba, no.
Udeze wygląda w sparingach, że jest surowy jak Tatar i rzeczywiście jest surowy i technicznie nie jest rewelacyjny, ale jest przy tym taki twardy i tak potrafi, no nie wiem, ja oglądałem ten mecz pierwszy w Lidze Mistrzów przeciwko Włochom i naprzeciwko dużo wyższym od siebie zawodnikom, dużo silniejszym, on wypadł rewelacyjnie, naprawdę, to był jeden z najlepszych występów centra w europejskich pucharach, jakie widziałem w barwach polskiej drużyny. Więc dla mnie ten pojedynek będzie naprawdę bardzo ważny.
Okej. Okay. Artur Łabinowicz ma lepsze ewa niż Kacper Borowski.
Ale Artur Łabinowicz
ale to nic nie znaczy.
Musi no, znaleźć wiesz, siebie. No. Musi znaleźć siebie jeszcze totalnie. W ataku jest w ogóle nieprzydatny.
King nad Anvilem na koniec?
Sezonu zasadniczego?
Pokusisz się, czy nie?
Sezonu zasadniczego? To tak.
To spadnie?
Nie wiem, to już jest naprawdę wróżbiarstwo w tym momencie, a ja się nie param takimi rzeczami. Nie wiem. No, GTK Gliwice. No.
Okej, okay, dobra. Dziękuję.
Ale mogę za tydzień zmienić zdanie. Bo jeżeli GTK
wygra... Pominęliśmy Dąbrowę Górniczą.
Ale dlaczego? Zrobiłeś to specjalnie?
Nie zrobiłem tego specjalnie. Przysięgam, że nie zrobiłem tego specjalnie.
Dobrze, to masz teraz czas, żeby się zrehabilitować i powiedzieć dobre słowo o Dąbrowie Górniczą.
Druga najpiękniejsza ofensywa w lidze po Kingu Szczecin.
Zdecydowanie.
Tyler, słucham?
Zdecydowanie.
Tyler Persons jest top 10 zawodnikiem ligi na ten moment.
Mhm. Przy zgrzytających zębach, jak to słyszę, ale muszę się zgodzić.
Pomyliłem się. To nie jest nic nowego, że się pomyliłem, ale przyznaję się do tego błędu przynajmniej i nie idę w zaparte. No ale cóż, no, nie byłbym sobą, gdybym też nie zauważył jakiegoś minusu. MKS Dąbrowa nie gra absolutnie nic w obronie. Absolutnie nic. Myślę, że z biegiem sezonu będą, jeśli tego nie poprawią, będą cierpieć mocno z tego powodu. Natomiast w ataku to jest
absolutnie... Z jednej z... Ja tak myślałem przed rokiem, kiedy co dwa tygodnie w naszym podcaście mówiłem, że King nie broni, King nie broni, King nie broni, oni grają tylko w ataku, King nie broni. No i potem wygrali ligę. Nie wiem, czy ta obrona nie jest trochę przeceniana. Czasami się nad tym zastanawiam. Natomiast, no cóż, MKS podszedł tak do tego sezonu, że chce dać kibicom radość, dać kibicom mecze na wiele punktów i strategia jest prosta. Trzeba przerzucić po prostu rywala i w ogóle się jakoś z tym bardzo trener Bali Brea nie krył. I to mi się też podoba. No. Run and gun też jest fajne. nie wiem, były drużyny już, może nie w Europie, ale w NBA na pewno, które grały typowo na przerzucanie rywali i jakoś to wyglądało. Lepiej tak niż męczyć bułę za przeproszeniem, jak to robią inne drużyny.
O, jak najbardziej, jak najbardziej.
Na przykład, niestety muszę skrytykować, ale Sokół Łańcuch to jest absolutnie aoglądalne na ten moment. Nie wiem, czy jest, czy GTK Gliwice, czy Sokół Łańcuch, co jest gorzej w odbiorze, co jest gorsze w odbiorze. Nie, no, chyba Sokół Łańcuch nawet.
Głowa cholerą. Między Konfederacją a Partią Razem. Będzie taki sam.
A w Nowej Polsce Partia Razy prawdopodobnie będzie miała coś do powiedzenia, panie Michał.
Gratuluję, że proszę.
Jezu. Ale czego nie wiem?
Sobie dobrze, już nie wchodźmy w te tematy. Niepotrzebnie.
Tak myślisz? To by na pewno by mogło podbić nam komentarze.
Jesteś team Marcin Gortat?
Przeciwko komu? Kto jest po drugiej stronie?
Przeciwko komu to wiadomo, ale Marcin Gortat jest teraz pro obóz zwycięski. Czy ty też?
A tak, no raczej jestem pro obóz zwycięski, tak.
Zawsze
zwycięski. Kibic sukcesu.
No właśnie, dobra. Dzięki ci, Grzesiu.
No, hej, cześć.
Trzymaj się, hej.